Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodny księże biskupie, drodzy bracia w kapłaństwie, czcigodni zebrani. Ten tytuł, który został zaproponowany, myślę, zobowiązuje nas do takiego głębokiego spojrzenia na człowieka, który spotyka się z Chrystusem w Eucharystii. Święty Atanazy mówił, że Bóg właśnie w Eucharystii chce nas przebóstwić. Chce, abyśmy stali się w pełni dziećmi Bożymi i abyśmy uczestniczyli już tu na ziemi w tej tajemnicy, którą On jako Bóg nam objawia. Ale zanim wejdziemy już tak konkretnie w nasz temat, bardzo bym chciał, abyśmy rozpoczęli tę naszą konferencję od kilku takich przesłanek, które myślę będą bardzo potrzebne do tego, aby lepiej jeszcze zrozumieć to nasze zaangażowanie się w przeżywanie Eucharystii i odkrywanie właśnie jedności i miłości, które płyną z tego sakramentu. Pierwsza sprawa. Chciałbym, abyśmy zaczęli od kwestii stworzenia człowieka. Dlaczego? Ponieważ człowiek stworzony na Boży obraz i podobieństwo odkrywa w sobie to dobro, którym Bóg go obdarza. I nosi w sobie to wielkie pragnienie, aby spotkać Boga. Jak mówią różne badania ostatnio prowadzone, choć obserwuje się spadek takiego praktykowania niedzielnego, to z drugiej strony obserwuje się, i to o tym mówią statystyki prowadzone przez GUS, prowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, że coraz więcej ludzi mówi o czymś takim jak doświadczenie Pana Boga. Mają doświadczenia Boga. Nie potrafią tego może nieraz zawrzeć w konkretnej religii, ale czują w swoim sercu potrzebę spotkania z Jezusem Chrystusem. Małżeństwo jest z raju. Tajemnicę stworzenia mężczyzny i kobiety Bóg dał nam do tego, abyśmy poznawali. I myślę, że warto wgryzać się trochę w teologię ciała Jana Pawła II, odkrywać te dynamizmy, które tam przy początku zostały zaszczepione w naszym sercu. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. I zobaczmy na początku, kiedy mężczyzna pełen radości wychodzi, aby wziąć ten świat w posiadanie, zaczyna po kolei nazywać rzeczy. Bóg dał mu tę władzę. Bóg pragnie, aby Adam wziął w posiadanie tę ziemię, aby Adam rzeczywiście stał się panem całego stworzenia. Ale w tym wszystkim, kiedy już wieczorem, jak to pięknie przedstawia opis biblijny, Adam usiadł, odkrył nagle, że w tym wszystkim jest sam, że nie ma kogoś, z kim mógłby podzielić się swoją radością. Były zwierzęta, były rośliny, był piękny świat stworzony, ale nie było kogoś, nie było drugiej osoby, z kim mógłby podzielić się swoją radością i w ten sposób wyrazić najgłębiej to, co dzieje się w jego sercu. Święty Jan Paweł II mówi, że był to stan pierwotnej samotności. Człowiek odkrył, że jest sam, że potrzebuje drugiego człowieka. Człowieka, który będzie w stanie go zrozumieć, który będzie w stanie z nim się komunikować. Człowieka, który będzie w stanie przyjąć miłość i miłością obdarzyć. I w tę dynamikę stworzenia wchodzi właśnie Ewa, powołana do życia przez Pana Boga. Ona, jak mówi Adam, jest kością z moich kości. Jest tą samą jak ja. Jest osobą, która nosi w sobie tę samą godność. Jest także dzieckiem Boga. I w tej pierwszej parze małżeńskiej odkrywamy właśnie tę dynamikę komunikowania się, bycia razem ze sobą, wtopienia się w drugiego właśnie po to, aby zaczerpnąć od drugiego jego bogactwo, a jednocześnie dać siebie. To stwierdzenie, które później Sobór Watykański będzie powtarzał, bezinteresowny dar z siebie rodzi się właśnie z raju, bo małżeństwo jest z raju. Małżeństwo przez Chrystusa zostaje podniesione do godności sakramentu. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Ale myślę, trzeba też bardzo mocno powiedzieć, że właśnie tam w raju dokonuje się największy dramat człowieka. Dokonuje się z egoizmu, dokonuje się z pychy. Oto człowiek chciał siebie postawić na miejscu Pana Boga. Oto człowiek stwierdził, że on wie lepiej, co będzie dla niego dobre. On chce mieć władzę poznania dobra i zła. On chce być taki jak Bóg. I popatrzmy, w tym największym dramacie człowiek nagle odkrywa grzech i odkrywa egoizm. Popatrzmy to, co się dzieje w tej relacji. Bóg przychodzi do Adama i pyta, dlaczego to zrobiłeś? A Adam, pełen wyrzutów sumienia i obawy, mówi, to nie ja, to Ewa. A kiedy Bóg pyta Ewę, dlaczego to zrobiłaś, Ewa mówi, to nie ja, to wąż. I w tym momencie rodzi się największy rozdźwięk między człowiekiem a człowiekiem. Kiedy zaczynam robić wszystko, co możliwe, abym to nie ja był oskarżony, abym to nie ja był winny, ale aby obarczyć winą kogoś innego. Aby w tym moim egoizmie i w tym mojej pysze powiedzieć, ja i tak jestem wspaniały, piękny, ja nie posiadam żadnych grzechów i wad. Jeżeli coś złego zrobiłem, to tylko dlatego, że ta druga osoba przywiodła mnie do grzechu i do słabości. Egoizm, rozdział, wreszcie lęk. Bo od tego momentu, jak przypomnimy sobie właśnie Księgę Rodzaju, opis stworzenia człowieka, od tego momentu oni zdali sobie sprawę, że są nadzy. Zaczęli się siebie lękać. Zaczęli rozumieć, że człowiek może wykorzystać człowieka, że człowiek może uczynić krzywdę drugiemu człowiekowi, szukając własnej przyjemności, szukając tego, aby się po prostu czasami dobrze poczuć. Rodzi się w człowieku lęk. I trzeba mieć to na uwadze, bo konsekwencje tego wszystkiego, mimo tego, że chrzest gładzi nasz grzech pierworodny, w jakiś sposób pewne konsekwencje zachowania ciągle nosimy w sobie. Ciągle w jakimś naszym życiu pojawia się ten lęk, co zrobić, jak nie dać się wykorzystać, co zrobić, aby mój egoizm nie przysłonił mi obecności Pana Boga. I popatrzmy, w tę właśnie dynamikę człowieka wchodzi Jezus Chrystus, nowy człowiek, nowy Adam, który przychodząc do nas właśnie w fakcie wcielenia, daje nam nową nadzieję. Oto jest nowy człowiek, a ten nowy człowiek zmienia całkowicie logikę i dynamikę życia człowieka. Tam, gdzie był egoizm, tam, gdzie był rozdział człowieka od człowieka, tam, gdzie pojawił się grzech, wchodzi nowy Adam, Jezus Chrystus, Bóg i człowiek, i mówi, ja chcę to zmienić. Popatrzmy, przygotowywał swoich uczniów przez ponad 3 lata do tego, aby zrozumieli to wszystko, co im chce powiedzieć. Uczniowie przecież uczestniczyli w łamaniu chleba, oglądali cuda Pana Jezusa, ale przecież byli na ostatniej wieczerzy, a później jeszcze przecież widzieli Chrystusa zmartwychwstałego. I ciągle w ich sercu była ta obawa i ten lęk. Czy to naprawdę Jezus Chrystus? Czy naprawdę słowa, które im obiecał, się spełnią? Dlatego ciągle musimy wracać do rzeczywistości Eucharystii. On, nowy człowiek, a nowy Adam, daje nową nadzieję. Bo popatrzmy, kiedy zostawia nam Eucharystię, to pragnie, abyśmy właśnie w Eucharystii odkrywali, czym jest bezinteresowny dar z siebie. Abyśmy budowali wspólnotę, abyśmy uczyli się dzielić wzajemnie miłością. Abyśmy słuchając Jego Słowa, Bożego Słowa, karmiąc się Jego ciałem i krwią, umieli wychodzić stąd przemienieni, bardziej zjednoczeni, abyśmy umieli nasze słowa, nasze zamiary przekuć na konkretne uczynki miłości. To, co w raju było podziałem, niezgodą i grzechem, w Eucharystii ma stać się właśnie bezinteresownym darem z siebie, ma stać się moim świadectwem na rzecz drugiego człowieka, ma stać się właśnie budowaniem tego Bożego Królestwa w moim sercu, ma pozwolić każdemu człowiekowi, który do mnie przyjdzie, odkryć, że naprawdę noszę w sobie ten Boży obraz i Boże podobieństwo. Mówiłem o tym stworzeniu w raju, ponieważ tutaj też musimy odkrywać, że każdy z nas jest różny. Jesteśmy tacy sami w godności jako mężczyzna i kobieta, ale jednocześnie to, że jesteśmy jako mężczyzna i kobieta, stanowi także o tym, że w różny sposób podchodzimy do tego, co dzieje się w naszym sercu, w jaki sposób przeżywamy modlitwę, w jaki sposób także przeżywamy Eucharystię. Święty Jan Paweł II, kiedy mówił do kobiet, mówił o nich, że każda kobieta nosi w sobie geniusz, geniusz kobiety. Bo właśnie w tej dynamice kobieta odkrywa tę wielką potrzebę bycia przy Bogu, tę wielką intuicję, którą Bóg obdarzył ją właśnie po to, aby angażując się głębiej w miłość, stała się świadkiem miłości tu na ziemi. Tej miłości bardzo wrażliwej, tej miłości, która wychodzi i po prostu zapobiega złu. Tej miłości, która ogarnia każdego człowieka i pozwala mu odkrywać w tej miłości samego Boga żywego, który naprawdę kocha i który jest blisko. My jako mężczyźni doświadczamy tego przeżywania religii, wiary, spotkania z Bogiem trochę na innym poziomie. My jesteśmy trochę mniej zaangażowani w takie przeżywanie wrażliwości, ale jesteśmy bardziej konkretni. Próbujemy w tej naszej wrażliwości na Pana Boga, w przeżywaniu Eucharystii, dotknąć konkretu. I to jest ważne, ponieważ czasami próbujemy w jakiś sposób bardzo sztuczny mówić sobie, że przecież to moje przeżywanie Eucharystii, moja modlitwa, moje bycie mężczyzną i kobietą ma być zawsze takie same. To nieprawda. Bóg pragnie, abym przeżywał siebie, odkrywał siebie jako mężczyzna i jako kobieta. I aby wszystkie te moje zdolności, ten geniusz kobiety, tę konkretność mężczyzny umieć przeżywać także na tej płaszczyźnie wiary i spotkania z Bogiem. Eucharystia staje się miejscem jedności i staje się miejscem, gdzie Chrystus daje nam siebie w sposób bezinteresowny. Eucharystia jest sakramentem. A święty Tomasz z Akwinu mówił, sakrament to znak widzialny rzeczywistości niewidzialnej. Tutaj dotykamy tego, czego jeszcze nie potrafimy w pełni pojąć naszymi zmysłami, ale co dzieje się już w niebie, tej liturgii niebieskiej, dotykamy w sposób bardzo konkretny. I chciałbym teraz skupić się na tym, abyśmy odkrywali szczególny związek Eucharystii przeżywanej właśnie przez tych, którzy wybrali drogę powołania do życia małżeńskiego i którzy są zjednoczeni z sakramentem małżeństwa. To bardzo ważne, bo często tutaj o tym zapominamy. Znowu ten sakrament małżeństwa staje się znakiem tutaj widzialnym rzeczywistości niewidzialnej. To małżonkowie w sposób najpiękniejszy tu na ziemi, zjednoczeni w miłości, dają siebie drugiemu, dają siebie drugiej w pełni miłości. Bezinteresowny dar z siebie. Ja akurat powiem szczerze, pracuję ciągle jeszcze w sądzie diecezjalnym, gdzie wiele spraw dotyka właśnie kwestii małżeńskich i bardzo często niestety małżeństw, które z różnych powodów już się rozpadły. I tam widać bardzo wyraźnie, zabrakło miłości, zabrakło tego daru z siebie. Tam stało się to, co stało się właśnie w raju podczas grzechu Adama i Ewy. Zaczyna się obwinianie, zaczyna się szukanie tego, kto jest bardziej winny. Zaczyna się szukanie takiej złości, nieraz bardzo prymitywnej. Człowiek, który dotknął Boga w sakramencie małżeństwa, nie potrafi tej łaski wykorzystać. I niestety bardzo często staje się to poważnym dramatem. W tym sakramencie małżeństwa mamy odkrywać Boga, który do nas mówi, który jest obecny. A to ma nas prowadzić do tego, abyśmy ciągle stawali się dla siebie jeszcze piękniejszym darem. Ktoś powie, to teoria. Ale wystarczy spojrzeć na badania. Jeżeli chodzi o kwestie rozwodów, to bardzo ciekawe, że małżeństwa, które podczas tych badań mówiły jasno, tak, jesteśmy w Kościele, w każdą niedzielę i święta uczestniczymy w Eucharystii, systematycznie się spowiadamy, to bardzo ważne, systematycznie się spowiadamy, często w jakiś sposób jesteśmy związani z jakimiś ruchami, które działają w Kościele. Staramy się w naszym domu budować ten domowy Kościół tak, jak Pan Jezus nauczał. Proszę sobie wyobrazić, że te osoby, które deklarowały takie właśnie związanie z Chrystusem i z Kościołem, w środowisku tych ludzi liczba rozwodów wynosiła 0,02%. Ktoś powie, to przypadek. Nie. Ci ludzie w sakramencie małżeństwa naprawdę odkryli Pana Boga i uwierzyli, że ten sakrament jest skuteczny. Być bezinteresownym darem z siebie. Nie smutnym, nie beznadziejnym. Nie mówiącym ciągle, że się muszę tylko poświęcać i rezygnować z siebie. Ale właśnie odkrywać tę wielką jedność sakramentu małżeństwa z sakramentem Eucharystii. Jeżeli tak naprawdę chcę dobrze przeżyć moje małżeństwo, a później także budować dobrze moją rodzinę, muszę wracać do Eucharystii. Bo tutaj Chrystus karmi mnie swoim słowem, swoim ciałem i swoją krwią. To tutaj przebacza mi moje grzechy. Przecież podczas każdej Eucharystii wypowiadamy ten akt spowiedzi powszechnej. Może czasami czynimy to bardzo bezmyślnie, bezwolnie, ale to jest naprawdę akt, który gładzi te nasze zwykłe, powszednie grzechy i pozwala nam z czystym sercem zasiąść do tej uczty eucharystycznej. Popatrzmy, jeżeli tak dzieje się w Eucharystii i uczę się tutaj od Chrystusa, jak przebaczać, jak dawać siebie, jak karmić moją żonę, mojego męża, moje dzieci moim słowem, moim wysiłkiem, moim zaangażowaniem, to mogę być pewny, że moje małżeństwo i moja rodzina naprawdę będą silne. To tutaj, jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, mamy lek na życie wieczne. Mamy chleb nieśmiertelności i każde małżeństwo i rodzina, które świadomie przeżywają sakrament małżeństwa i karmią się Jezusem Chrystusem, są silni. Już tu na ziemi dotykają tej wielkiej tajemnicy Bożej obecności w ich życiu. Już tutaj zasługują w jakiś sposób na swoje życie wieczne, nieśmiertelne. Już tutaj, karmiąc się Chrystusem i dając siebie w miłości drugiemu, odkrywają, jak wielka jest ta tajemnica miłości. Bóg pragnie, abyśmy budowali komunię. Popatrzmy, mówimy w języku polskim komunia święta. Mamy więc budować się, mamy się wzajemnie między sobą komunikować, mamy się ze sobą po prostu łączyć w tworzenie wspólnoty. I w małżeństwie, i w rodzinie ta wspólnota ma być taka jak wspólnota eucharystyczna. Ma być daniem siebie. Bardzo do tego wracam, bo wydaje mi się, i często niestety pada to w różnych stwierdzeniach, że wielu z nas nie wierzy w skuteczność sakramentu małżeństwa. Kiedy przygotowywaliśmy ankiety, tak zwane Franciszka, na synod, który niedawno się zakończył, tam właśnie jedno z pytań, które było postawione, brzmiało, jaka jest ta wiara w sakrament małżeństwa, w jaki sposób jest to przeżywane. I z bólem serca odkrywaliśmy, że naprawdę wielu dzisiaj małżonków chrześcijańskich nie wierzy w to, że sakrament małżeństwa zmienia ich życie. Bardzo często stało się to jakąś tradycją, jakimś rytem, ale nie ma tam, w cudzysłowie, nie ma tam Pana Boga. Dlatego trzeba do tego wracać. I każde małżeństwo i rodzina, jeżeli chce naprawdę przeżywać w pełni to wszystko, co w małżeństwie jest ważne, musi wracać do Eucharystii. Tu dotykamy jedności. Tutaj Bóg uczy nas tej komunii, komunii bardzo ważnej, komunii, która mówi: daj siebie, nie oglądaj się, nie licz, nie przeliczaj, daj siebie w miłości, bo tylko taki dar jest darem dobrym. Tylko taki dar może drugiego człowieka przemienić i zatopić go w pełni Twojej miłości. Popatrzmy, to, co wydaje się taką abstrakcją, jest rzeczywistością. Ten, kto kocha, nie musi się bać. Ten, kto kocha, doświadcza w pełni miłości Jezusa Chrystusa. Jak budować tę jedność? Ponieważ ten wykład jest trochę takim też wykładem duszpasterskim, to posłużę się też kilkoma przykładami. Ja powiem szczerze, nigdy tego nie widziałem i długo o tym nie słyszałem, ale pamiętam o takich starszych osobach, które poznałem gdzieś na Kresach Wschodnich jako diakon na Ukrainie. I oni mówili: proszę księdza, czego wy tego już nie uczycie? Moja mama i mój tata, a mówiła to osoba już wtedy mając lat 80, zawsze jak szli do kościoła, to najpierw przychodził tata do mamy i mówił: matka, przebacz, idę na Eucharystię. Ona mówiła: przebaczam i ja cię też proszę, przebacz. Popatrzmy, zanim weszli jeszcze na Eucharystię, już budowali między sobą jedność, bo jedność musi opierać się zawsze na przebaczeniu. Nie na tym przebaczeniu, które tak ładnie wygląda gdzieś w telewizji, w jakimś programie, kiedy ktoś sztucznie się uśmiecha i mówi: wszystko już jest między nami w porządku. Ale to przebaczenie musi kosztować, bo myślę, tego doświadczamy w naszych małżeństwach i rodzinach, jak często wobec siebie jesteśmy niemili, jak często potrafimy drugiego skrzywdzić tak, że go zaboli. Bo wiemy, co go boli, więc dotykając tego, wiemy, jak go zranić. A tymczasem w Eucharystii mamy się uczyć jedności. Tę jedność mamy tworzyć już przed Eucharystią, aby wchodząc tutaj, tworzyć tę jedność z Bogiem i z drugim człowiekiem. Zawsze o tym musimy pamiętać. Ta jedność ma ten wymiar wertykalny i horyzontalny. W tej Eucharystii zawsze jestem obok drugiego człowieka, ale jestem zawsze w relacji do Pana Boga. I jeżeli moje małżeństwo i rodzina mają przeżyć te tajemnice sakramentu i małżeństwa, i Eucharystii, to musimy to ciągle odkrywać. Ja nieraz doświadczałem tego, kiedy ktoś mi mówił: proszę księdza, na poziomie mojej głowy, rozumowania, jestem w stanie przebaczyć. Jestem sobie w stanie wytłumaczyć, że jest to akt konieczny. Ale w sercu ciągle nie potrafię przebaczyć. W sercu ciągle noszę jeszcze jakieś wątpliwości, noszę ciągle jakieś problemy. Tak nieraz myśli człowiek. Ale kiedy przychodzimy do Chrystusa, to odkrywamy, że On myśli inaczej. Bo tutaj, karmiąc się Jego słowem, przyjmując Komunię Świętą, wychodzimy, mając nowe życie. Wychodzimy naprawdę przemienieni i zaproszeni do tego, aby dawać świadectwo tej miłości Chrystusa i stawać się dla drugiego darem. Umieć więc przeżyć tajemnicę wzajemnego przebaczenia. Nie czekać. I myślę, że warto o tym pamiętać, zwłaszcza wtedy, kiedy przekazujemy sobie znak pokoju. Znowu odwołam się do przykładów, które gdzieś znam. Ja bardzo, bardzo tego zachęcałem rodziny, aby przychodziły na Eucharystię razem. Oczywiście nie zawsze się da, czasami są małe dzieci, później są problemy, starsi rodzice, ale bardzo zachęcałem, aby przychodzili razem. Bo właśnie wtedy, podczas Eucharystii, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę ze swojej słabości, grzeszności, z tego, że Chrystus mu przebacza, to przychodzi taki moment, kiedy przekazujemy sobie znak pokoju. Znowu, gest, który dla wielu z nas stał się po prostu pustym gestem, ale gest, który wyraża najgłębszy sens tego, co dzieje się w Eucharystii. Chcę z czystym sercem przyjąć Jezusa, a skoro tak, nie mogę się na Ciebie gniewać. A skoro tak, to podając Ci rękę, mówię: przebaczam i proszę o przebaczenie. Chcę mieć w sercu pokój, bo tylko ten pokój i to przebaczenie wzajemne pozwala mi na to, aby przyjąć owocnie Jezusa Chrystusa w tajemnicy Eucharystii. Popatrzmy, te słowa, gesty, te znaki mają głębokie znaczenie. I to właśnie tutaj rodzi się ta prawdziwa jedność. To, co Ojciec Święty bardzo mocno podkreślał w Familiaris Consortio, budujemy domowy Kościół. I ta nasza liturgia ma być przeżywana tutaj tak, aby mogła zostać później przeniesiona do domu. Uczymy się tej jedności, ale Eucharystia jest także znakiem miłości. A miłość to danie siebie drugiemu do końca. To jedna chyba z najtrudniejszych rzeczy, do której zaprosił nas Jezus Chrystus. Ojciec Święty Benedykt XVI, kiedy zaczynał swój pontyfikat, napisał encyklikę Deus Caritas Est. Bóg jest miłością. I tam mówił o tych różnych rodzajach miłości. O tej miłości, która jest właśnie od słowa greckiego i później po kolei o tych objawach miłości, która jest pożądaniem eros, później miłość, która jest caritas, miłość, która jest właśnie agape. Popatrzmy, ta miłość w człowieku może wyrażać się na różnych poziomach, ale tylko jednym objawem tej miłości jest, powiedzmy, najważniejszy. Ten objaw, którym jest agape. Tej agape doświadczamy właśnie tutaj, podczas Eucharystii. Chrystus, który daje nam siebie do końca, nie oglądając się na to, czy ja tak naprawdę jestem godny Jego obecności. Chrystus nie stawia mi żadnych warunków, ale mówi po prostu kochaj. Kochaj. Przyjmij mnie i w swoim sercu przeżyj miłość. Jeżeli tej miłości zabraknie, to człowiek zawsze będzie przeżywał ten smutek, który przeżył Adam w raju. Jestem sam. W dokumencie podsumowującym synod nadzwyczajny w Rzymie księży biskupów na temat właśnie małżeństwa i rodziny, Ojciec Święty mówi o takim jednym zjawisku bardzo niepokojącym. Owszem, mówi o zaniku wiary i różnych sprawach innych, ale jedno z ciekawych stwierdzeń, które tam mówi w tym dokumencie, to kwestia, że coraz więcej ludzi czuje się po prostu samotnie. Coraz większą grupę ludzi dotyka samotność. Samotność, która sprawia, że człowiek traci sens swojego życia. Samotność, która odbiera nadzieję. Samotność, która sprawia, że człowiek nie potrafi uwierzyć w miłość. I powiem szczerze, prowadząc też różne badania, rozmowy z małżeństwami, z narzeczonymi, odkrywam, jak wiele Ojciec Święty ma tutaj racji. I on mówi, często ta samotność jest konsekwencją utraty wiary. Przestaliśmy wierzyć Bogu, przestaliśmy konkretnie traktować to, do czego On nas zaprasza i nagle konsekwencją tego jest samotność. Samotność tak wielka, że człowiek sam nie potrafi jej sprostać. Samotność, która woła o drugiego człowieka, ale woła także o tę obecność Boga w moim życiu. A tu w Eucharystii, kiedy przychodzimy do Chrystusa, zawsze doświadczamy obecności. Doświadczamy tej miłości, która wychodzi naprzeciw temu wszystkiemu, co dzieje się w moim życiu. I myślę, że to ważne, abyśmy umieli właśnie dzień po dniu odkrywać, że ta miłość tu na mnie czeka. Nie tylko w niedzielę, nie tylko podczas mszy świętej, ale zawsze Chrystus w Eucharystii jest tutaj obecny. Ta miłość czeka po to, aby kochać jeszcze bardziej mnie, ale także zaprosić mnie do miłości. To, co dzisiaj wielu psychologów odkrywa ze zdziwieniem, mówi, każdy człowiek, żeby mógł być szczęśliwy, musi kochać i czuć się kochanym. Ale to dawno, dawno temu Jezus Chrystus powiedział tylko innymi słowami. I tu w pełni kocha i zaprasza do tego, aby go kochać. I ta dynamika miłości, którą przeżywamy w Eucharystii, jest dynamiką, która uwalnia człowieka, który sprawia, że człowiek czuje się w relacji do Pana Boga. Ten, kto kocha, nigdy nie jest sam. Ten, kto kocha i wierzy, zawsze odkrywa Chrystusa w swoim życiu, a odkrywając Chrystusa, pragnie się Nim dzielić. To ciekawe, że właśnie w tym dokumencie podsumowującym synod nadzwyczajny księży biskupów w Rzymie, Ojciec Święty Franciszek bardzo mocno mówi o tym, aby umieć towarzyszyć, być blisko i dawać świadectwo. I mówi, każdy z nas, i księża biskupi, i kapłani, i osoby życia konsekrowanego, i osoby świeckie, żyjące w małżeństwach, ale samotnie, mają dawać świadectwo miłości. Mają zrobić wszystko, co możliwe, aby towarzyszyć tym osobom, które w jakiś sposób się zagubiły, które czują się samotnie, aby umieć rzeczywiście tego Boga do nich przynosić i dawać im nadzieję. Kiedyś rozmawiałem z aptekarzami różnymi i oni mówili, proszę księdza, kiedy w aptekach zaczęliśmy sprzedawać coraz więcej antydepresantów, to nawet się trochę ucieszyliśmy, bo to mocno zwiększyło nasze zyski. Ale jeżeli teraz w wielu aptekach pierwszym produktem sprzedawanym są antydepresanty, to w jakiś sposób pokazuje, że naprawdę gdzieś się zagubiliśmy. Że w jakiś sposób człowiek naprawdę także tu w Polsce w tym konkretnym roku bardzo mocno przeżywa swoją samotność. Ale to też dramat wielu ludzi, którzy przeżywając taką samotność nie potrafią odkryć źródła miłości, którą jest Eucharystia. Nie potrafią przyjść do Chrystusa, nie potrafią tej miłości znaleźć w swojej rodzinie. Popatrzmy, to dramat dzisiaj człowieka, który zamyka się na Pana Boga, a później ponosi tego konsekwencje. Dlatego tak ważne jest, żeby wracać tutaj do Eucharystii, budować jedność i budować miłość. I myślę, że warto też podjąć konkretne kroki. Tu mamy stół Słowa Bożego, stół ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Ale to już długa, długa tradycja przecież i Kościoła, i nas ludzi wierzących, że ten stół zostaje przeniesiony do naszego domu. Tam mamy spotkać się przy stole. W 2012 roku przeżywaliśmy kongres rodzin w Mediolanie. I tam na zamknięcie tego kongresu Ojciec Święty Benedykt, mówiąc właśnie o niedzieli, jak ją przeżywał jako dziecko, mówił o tym naczelnym miejscu Eucharystii. Ale później mówił, te Eucharystie przenosiliśmy do naszego domu, bo zawsze spotykaliśmy się przy wspólnym stole na świątecznym obiedzie. Każdy z nas miał czas, żeby ze sobą porozmawiać, żeby usłyszeć, co nowego się dzieje w życiu rodzeństwa, co dzieje się w naszej rodzinie dalszej, bliższej. To był ten czas, kiedy tę jedność i miłość, której doświadczaliśmy w Eucharystii, zanosiliśmy do naszego domu. Bo przecież ta rodzina, to moje małżeństwo, ma stawać się tym domowym kościołem, gdzie ta liturgia miłości, jedności, wzajemnego przebaczenia ma być później przedłużana. Pomyślałem wtedy, że spróbujemy poprzez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin rozpocząć taką kampanię razem przy stole. Kiedy zacząłem przygotowanie tej kampanii, poszukałem różnych danych, które mówią o tym spożywaniu razem posiłku. Powiem szczerze, kiedy czytałem zwłaszcza te dane ze Stanów Zjednoczonych, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. To, co Kościół zawsze mówił, stół jest ważny, bliskość, wspólny posiłek jest ważne, znalazło bardzo mocne potwierdzenie w badaniach, ale w sposób negatywny. Tam, gdzie nie było stołu, tam, gdzie nie było wspólnego posiłku, tam bardzo często nie było rodziny, tam bardzo często nie było bliskości. I te badania można sobie też świetnie sprawdzić. I mówili ci badacze ze Stanów Zjednoczonych, tam, gdzie nie było wspólnego posiłku, przynajmniej raz w tygodniu spożywanego razem w rodzinie, tam bardzo często nie było żadnej komunikacji w małżeństwie, tam bardzo często dzieci i młodzież odchodziły z tej rodziny, tam bardzo często stawało się tak, że popadali w różne problemy i naukowo to zbadano. Wiele razy więcej wzrasta ryzyko narkomanii, ryzyko alkoholizmu, ryzyko tego, że człowiek, który nie ma przy stole bliskości, będzie szukał tej bliskości w różnych sektach i gangach. Rozpoczęliśmy tę akcję właśnie taką społeczną u nas. Można też ją zobaczyć na stronie internetowej razemprzystole.pl. Ale myślę, że to, co my jakoś dzisiaj odkrywamy z wielkim zdumieniem poprzez psychologię, poprzez różne sondaże, Chrystus już dawno nam objawił, dając nam tajemnicę Eucharystii. Bo powiedział w sposób najpiękniejszy: popatrz, tak bardzo kocham każdego z was, tak bardzo kocham ciebie, że przebaczam, że chcę, żebyś był blisko i daję ci siebie właśnie w Komunii Świętej. Komunikować się, to znaczy być blisko, jeden obok drugiego. Dziś możemy powiedzieć, to komunikowanie się jest bardzo ułatwione. Mamy Skype'a, Facebooka i tak dalej, i tak dalej. Mówię to zwłaszcza do ludzi tutaj młodych, ale popatrzmy, nigdy jeszcze, myślę, w historii cywilizacji ludzkości, mimo takich wspaniałych środków, nie było tyle samotności. Tej samotności, nieraz bardzo głęboko przeżywanej samotności, której, jak mówił właśnie ojciec święty Franciszek, rodzi się z utraty wiary. Rodzi się i przeradza się później w depresję. Tak ważne jest więc, żeby odkryć tę siłę, którą daje nam Jezus Chrystus właśnie w Eucharystii. I tak ważne jest to, abyśmy umieli, jak mówił ojciec święty Jan Paweł II, wracać do tego, co najważniejsze. On bardzo mocno, wiele razy wołał: rodzino, stań się tym, czym jesteś ze swej natury. Bo to w rodzinie człowiek uczy się wiary, to w rodzinie człowiek uczy się miłości, to w rodzinie człowiek uczy się przebaczenia, to w rodzinie człowiek uczy się poświęcenia dla drugiego człowieka. To właśnie ten domowy Kościół, który ma przeżyć tajemnicę swojej miłości w spotkaniu z miłością tutaj w Eucharystii z Jezusem Chrystusem. Tak jak mówiłem, te rodziny, które przeżywają dobrze Eucharystię, które starają się rzeczywiście czerpać w pełni z tego, co Chrystus tutaj daje, te rodziny, które potrafią spotkać się przy stole, naprawdę żyją innym życiem. Świetnie to wyszło w ankietach Franciszka. Mieliśmy z kolegą za zadanie przygotować taką jedną wspólną ankietę z całej Polski. I kiedy zapytałem go, jakie jest jego pierwsze wrażenie po ankiecie, powiedział mi: wiesz co, tam, gdzie rodziny się ze sobą spotykają, gdzie angażują się w życie Kościoła, gdzie jest jakaś odrobinę głębsza formacja, stała spowiedź, wszyscy ci ludzie mówią: jesteśmy szczęśliwi. Mimo tego, że nieraz wychodziło tam, że te warunki materialne nie były jakoś najlepsze, ale wszyscy ci ludzie deklarowali jednomyślnie: jesteśmy szczęśliwi, bo dotykamy w naszym życiu miłości, bo tę miłość przekazujemy naszym dzieciom, bo potrafimy się tym naprawdę cieszyć. Mówię, Chrystus daje nam wszystko, co jest potrzebne do tego, aby stać się szczęśliwym, aby już tu na ziemi dotykać tej rzeczywistości nieba. On, który jest miłością, On, który zawsze jednoczy, daje nam siebie w miłości, abyśmy tę miłość przeżywali. Popatrzmy, ta jedność, której doświadczamy w Trójcy Świętej. Bóg, który daje siebie Synowi, Syn, który daje siebie w miłości Ojcu, a to wszystko otoczone darem Ducha Świętego, który spaja, jednoczy i tę miłość ubogaca. Popatrzmy, jeżeli my tu na ziemi zostaliśmy wezwani przez Chrystusa do doświadczenia tej jedności i miłości, którą płyną z Eucharystii, to musimy powiedzieć sobie jedno. Bóg nie stawia przed nami zadań niemożliwych. Bóg nie jest okrutny i zły. Bóg nie chce nas upokorzyć, ale chce właśnie poprzez sakrament Eucharystii pokazać nam, do jak wielkiej godności, do jak wielkiego daru miłości każdy z nas został wezwany. Każdy według swojego powołania i charyzmatu. Ale najpiękniejszy ten dar, który możemy przeżywać, to przecież ten dar rodziny. Dlatego myślę, że warto po tej dzisiejszej konferencji przemyśleć te sprawy. Odkryć, w jaki sposób my jako rodzina możemy pełniej angażować się w życie eucharystyczne. Czy poprzez adorację, czy poprzez razem w rodzinie przeżywanie Eucharystii, przynajmniej tej niedzielnej. Czy może właśnie przez to, że podczas, powiedzmy, Adwentu będę uczestniczył w roratach, czy będę starała się przyprowadzić innych na roraty. Popatrzmy, mamy tu prawdziwy skarb. I wiele razy, kiedy rozmawiałem z ludźmi z innych religii, oni mówili, najbardziej zazdrościmy wam Eucharystii. Choć jej nie rozumiemy, to najbardziej jej właśnie wam zazdrościmy. Popatrzmy, tak już reasumując i zamykając te nasze konferencje, ten dramat grzechu człowieka ciągle jest. Ten dramat egoizmu niestety ciągle jest. I jak to widzimy wokół nas, bardzo często niestety ten egoizm jest przyczyną wielu grzechów, wielu upadków, wielu smutków. Człowiek niestety ciągle grzeszy, choć jest dobry, choć Bóg powołał go do życia, to on ciągle jakoś grzeszy, ciągle się od niego odwraca. Ale jednocześnie Bóg w swojej miłości mówi, popatrzcie, jaką wielką godnością was obdarzyłem. Chwałą żyjącego Boga jest człowiek. Jeżeli umiem tutaj rzeczywiście w mojej rodzinie, w moim małżeństwie budować te więzy jedności, miłości, to będę zawsze potrzebował Eucharystii. I tutaj w sposób najpiękniejszy dotykamy tego, czego Bóg wobec nas zamierzył. Jeżeli chcemy naprawdę być prawdziwą rodziną, to prędzej czy później musimy spotkać się sam na sam z Jezusem Chrystusem. Ja to widziałem bardzo pięknie, kiedy w wielu włoskich rodzinach, zwłaszcza na północy, w każdym praktycznie domu podczas świąt Bożego Narodzenia powstaje szopka. I to szopka, która nieraz ma już 200 i 300 lat, jest przekazywana z rodziny na rodzinę. I jest zawsze takim miejscem spotkania i wspólnej modlitwy rodziny. I oni bardzo często mówią, proszę księdza, gdzie wokół nas tyle rozwodów, tyle problemów, tyle słabości. My czerpiemy naszą siłę z tej naszej wspólnej, rodzinnej modlitwy, a później staramy się być razem na Eucharystii. I to ciekawe, że nieraz widziałem już studentów, którzy przychodzili i mówili, no taki obciach iść z rodzicami na Eucharystii, ale nie potrafię inaczej. Chcę być z nimi, bo Eucharystia daje mi siłę, bo Eucharystia przeżywana razem w rodzinie sprawia, że ja czuję się inny, bo naprawdę budujemy w tej naszej rodzinie jedność, ze sobą o wszystkim rozmawiamy, karmimy się Eucharystią podczas każdej mszy świętej, a później idziemy do domu i zawsze jest spotkanie w domu. Jeżeli jest tam msza święta bardzo rano, to jakaś kawa, jakaś ciacho, herbata. Jeżeli później, to zawsze obiad, ale zawsze spotykamy się przy stole, żeby nie stracić tej atmosfery jedności i miłości, którą przeżyliśmy wspólnie na Eucharystii. Bardzo was do tego zapraszam. Budować tę jedność i miłość. Tu jej doświadczamy. Nie traćmy tych darów. Idźmy właśnie do naszych domów, aby budować tę jedność i miłość w rodzinie. To jest dzisiaj bardzo potrzebne i jestem przekonany, patrząc na wiele małżeństw i rodzin, że naprawdę to robicie, że to świadectwo wielu świętych, pięknych, wspaniałych małżeństw daje siłę także innym. I tym się trzeba cieszyć, ale jednocześnie żyjąc w tej konkretnej rzeczywistości, trzeba ciągle odnawiać tę jedność, ciągle być bardziej otwartym na drugiego, ciągle dawać siebie, mniej egoizmu, a więcej tej miłości, którą czerpiemy tu właśnie od Jezusa Chrystusa. On daje nam siebie po to, abyśmy spotkawszy Go bardzo osobiście, mówił Benedykt XVI, przeżywszy bardzo osobiście kontakt z Nim, umieli właśnie Chrystusem podzielić się z innymi. A takie dzielenie się Chrystusem z innymi, takie świadectwo zawsze człowiekowi daje radość, zawsze daje siłę, zawsze sprawia, że czuje się we wspólnocie i nigdy nie jest sam. Prośmy więc za przyczyną świętego Józefa, za przyczyną Matki Bożej, abyśmy właśnie umieli porzucić zło, samotność, a budowali w pełni tę jedność i miłość, której w każdej Eucharystii doświadczamy. Niech Chrystus nas prowadzi. Święty Janie Pawle II, módl się za nas.